W naszym studiu na Górze Małachowskiego Krzysztof Niemczuk, dyrektor Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Mówiąc takim językiem, takim z innej perspektywy, bardzo ważny człowiek.
Staram się być człowiekiem bardzo skromnym, poświęconym pasji, którą się obecnie zajmuję, czyli bycia dyrektorem tak ważnej instytucji w Polsce i mam głębokie przekonanie na świecie.
Ale pasja to jest bycie dyrektorem, czy bycie dyrektorem Instytutu Weterynarii? Czy chciałbym pan być po prostu w życiu dyrektorem?
Nie. Pasją moją jest zarządzanie tak znamienitą jednostką naukową, która działa na rzecz naszego kraju, naszej ojczyzny, która jest bardzo rozpoznawalna na świecie. Mam nadzieję, że i przekonanie ze względu na swoje długoletnie tradycje, historię, a także obecne kompetencje, które z tą historią się bezpośrednio wiążą.
Działa na rzecz naszej ojczyzny w jaki sposób?
Nasz instytut prowadzi mnóstwo aktywności naukowych, urzędowych, które tak naprawdę związane są z bardzo istotną rzeczą, szczególnie w ostatnich czasach, w ostatnich latach, w ostatnich miesiącach, a mianowicie z czymś, co nazywamy weterynaryjną ochroną zdrowia publicznego. Zdrowie publiczne jest to znane pojęcie praktycznie wszystkim słuchaczom. Wszyscy praktycznie, bez względu na to, czy jesteśmy dyrektorami, redaktorami, czy też wszyscy jesteśmy konsumentami żywności. Nasz instytut dba o to, żebyśmy mieli dowody, że polska żywność jest żywnością zdrową, bezpieczną, a zwierzęta hodowlane, które przebywają na naszym terenie, czy też które na nasz teren są importowane, są zdrowe i bezpieczne, pozbawione chorób zakaźnych, które mogą stanowić zagrożenie potencjalnie dla właśnie zdrowia naszych konsumentów, czyli dla naszych obywateli.
Czy Instytut Weterynarii ma coś wspólnego z bezpieczeństwem państwa?
Tak, bo oprócz tego, że bezpieczeństwo żywności w ogólnym pojęciu jest elementem bezpieczeństwa państwa, dbamy przede wszystkim o bezpieczeństwo tak zwane żywnościowe. Jesteśmy także ze względu na nasz strategiczny charakter elementem takiego pojęcia jak infrastruktura krytyczna państwa polskiego, ze względu między innymi na rzeczy, o których rozmawiamy teraz, czyli bezpieczeństwo żywności. Posiadamy w naszym instytucie kolekcję szczepów, które ze względu na swoją istotność są właśnie elementem struktury bezpieczeństwa państwa.
A co to jest ta kolekcja szczepów?
A to są takie rzeczy, o których tak naprawdę głośno nie powinniśmy mówić, ale są to bakterie i wirusy, które mogą mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa po prostu państwa.
Dlatego, że jeden z takich możliwych, chociaż miejmy nadzieję, że się nigdy nie wydarzy, atak na państwo, to może być atak biologiczny.
Tak, tutaj pan redaktor absolutnie trafił w dziesiątkę, o tym właśnie mówię. Jesteśmy właśnie elementem infrastruktury państwa polskiego, infrastruktury krytycznej, z tego właśnie względu, że mamy bardzo duże udokumentowane kompetencje i kwalifikacje do zajmowania się również tego typu obszarami, które mogą być związane z potencjalnym wyeliminowaniem, czy też zdiagnozowaniem, czy w danym miejscu naszej Polski moglibyśmy hipotetycznie mieć możliwość z atakiem bioterrorystycznym.
Ale czy jest tak, że są rozmaite plany, koncepcje, w jaki sposób bronić się przed takim atakiem?
Tak, nasz kraj jest na to absolutnie przygotowany pod względem faktycznym, fizycznym i proceduralnym. My jesteśmy jako Państwowy Instytut Weterynaryjny elementem właśnie tej, powiedziałbym, układanki, która ma zabezpieczyć, a w przypadku wystąpienia szybko wyeliminować tego typu zjawiska.
Chociaż takiego zjawiska jak afrykański pomór świń nie udało się wyeliminować szybko.
Tak, to jest prawda. Natomiast nasz kraj, mimo że już szósty rok zmagamy się z obecnością wirusa na naszym terenie, w dalszym ciągu można uznać, że jesteśmy swoistego rodzaju liderem w regionie. Pamiętajmy o tym, że afrykański pomór świń jest chorobą, która występuje w kilku państwach, które z nami sąsiadują, czyli Ukraina, Białoruś, Litwa, Federacja Rosyjska poprzez obwód kaliningradzki, ale pamiętajmy również o tym, że zawitał, mówię to w cudzysłowie, w państwach tak zwanej starej Unii, czyli na przykład w Belgii, i wszystkie te państwa są na podobnym etapie zwalczania afrykańskiego pomoru świń, ale co jest najważniejsze, stosują ten sam model zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Ja nie ukrywam, że nasz instytut, nasi specjaliści również uczestniczą w kreowaniu i dzieleniem się doświadczeniem na rynku europejskim właśnie ze zwalczaniu tej niesamowicie groźnej, ale z punktu widzenia ekonomicznego, co podkreślam, choroby, która występuje w naszej części regionu obecnie. Podkreślam to słowo ekonomicznej, ponieważ zawsze powinniśmy podkreślać, że wirus afrykańskiego pomoru świń nie ma wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów.
A kiedy w końcu zatrzymamy ten afrykański pomór świń?
To jest bardzo dobre pytanie, panie redaktorze. Myślimy o tym każdego dnia, ale mówiąc już w pełni poważnie, to wszystko zależy nie tylko od tego, w jaki sposób zwalczamy afrykański pomór świń w Polsce, bo gdybyśmy byli wyspą, to myślę, że bylibyśmy już znacznie bardziej zaawansowani w eliminacji wirusa. Natomiast to, kiedy zwalczymy afrykański pomór świń, zależy od uwarunkowań zewnętrznych, czyli od tego, w jaki sposób, jak skutecznie, jak efektywnie zwalczają tę chorobę nasi bezpośredni sąsiedzi, czyli Ukraina i Białoruś, ze względu na to, że jednym z czynników, które powoduje obecność wirusa w środowisku, są dzikie zwierzęta. W tym momencie mówię o dzikach. O tym w ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach było dość głośno. W mediach również. A wiadomo, że dziki przechodzą przez granice w sposób tak naprawdę niekontrolowany. Dlatego też tak istotna jest bardzo dobra współpraca międzynarodowa w tym zakresie, w czym również uczestniczymy. I takim kolejnym elementem, który jest bardzo istotny, jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie, kiedy pozbędziemy się wirusa, czy też kiedy nie będziemy mieli z tą chorobą kłopotów, to jest pytanie, czy też odpowiedź na pytanie, kiedy będzie opracowana skuteczna szczepionka.
I kiedy zostanie opracowana?
Badania trwają tak naprawdę w tym zakresie od kilkudziesięciu lat. Nie przyniosły dotychczas zamierzonego efektu ze względu na specyfikę wirusa, o którym mówimy. Nie sposób teraz w ciągu naszego spotkania o tym mówić. Natomiast jest już na horyzoncie, powiedzmy sobie, jakiś tam przedział czasowy 5, 7, 8, niektórzy mówią 15 lat. Kilka bardzo poważnych zespołów na świecie pracuje nad tym zagadnieniem. Są przeznaczane na to coraz większe pieniądze. Coraz więcej my, naukowcy, wiemy o tym, czym jest ten wirus, i chciałem podkreślić, że specjaliści z naszego instytutu są również mocno rozpoznawalni na świecie jako ludzie, którzy mają swoistego rodzaju pomysł na skonstruowanie szczepionki.
A afrykański pomór świń przywędrował z Afryki?
Tak, panie redaktorze.
W jaki sposób?
Drodzy państwo, bardzo prozaicznie, bo to się udało bardzo szybko sprawdzić. Statek z Ameryki, z części południowo-wschodniej Afryki, przypłynął do gruzińskiego portu Poti. I faktycznie ten wirus, ze względu na swoją pierwotną nazwę i obecną związaną z jego pierwszą lokalizacją, czyli w Kenii w 1920 roku, kapitan tego statku po prostu nie dochował procedur i, chcąc zaoszczędzić pieniądze, wyrzucił zlewki ze statku przed wejściem do portu. I te zlewki zawierały elementy tkanek, mięśni świń. I one po prostu, dopływając do brzegu w okolicach gruzińskiego portu Poti, doprowadziły do tego, że je zaczęły konsumować dziki, które znajdowały się w tym momencie na terytorium Gruzji. I od tego momentu, czyli od 2007 roku, wirus prowadzi niestety skuteczną ekspansję poprzez Federację Rosyjską, Ukrainę, Białoruś,
to
Litwę,
Łotwę. To ja nie usłyszałem, czy to był 1920 czy 2007 rok?
Przepraszam bardzo, w 1920 roku po raz pierwszy opisano tę chorobę w Afryce, stąd jej nazwa. Natomiast w 2007 roku po raz pierwszy pojawił się w tej nowej odsłonie na kontynencie europejskim, mówiąc wprost, w Gruzji.
A jak nazywał się kapitan tego statku?
Niestety nie wiem.
Ale to był jaki statek?
To był statek handlowy, który płynął z części południowo-wschodniej Afryki, dopływając właśnie do gruzińskiego portu Poti.
A pod jaką banderą?
Sprawdzimy i takie dane dostarczymy.
Bo czy to nie jest tak, że skoro afrykański pomór świń zdarzył się z powodu tego, że kapitan nie dokonał procedur, to ten kapitan i ten armator jest winny wszystkim polskim rolnikom wypłacenie odszkodowania za szkody, które wyrządził?
Myślę, że ten kapitan i ten armator, znaczy myślę, że armator i kapitan z tego powodu mieli już kłopoty, ale to powinno być elementem dochodzenia międzynarodowych służb.
Ale słyszał pan o tym, żeby była jakaś rozprawa w tej sprawie, żeby gdzieś stanął przed jakimś sądem?
Tego przyznam się szczerze, analizując dokumentację związaną z afrykańskim pomorem świń, nigdy w tych dokumentach, publikacjach tego typu danych, o których pan redaktor pyta, nie przeczytałem.
Ale to pokazuje, w jaki sposób łatwo przenosić w globalnym świecie rozmaite choroby, które mogą przywędrować do Polski, do Europy, z dowolnych części świata, a później okazuje się, że w Europie mogą się w sposób doskonały rozwijać.
Absolutnie tak. Po pierwsze, analizując pierwszą część, też odpowiadając na pierwszą część pytania pana redaktora, jeszcze bym dołączył słowo swoistego rodzaju niefrasobliwość ludzka, brak zrozumienia dla pewnego rodzaju procesów, które są nieuchronne, które się zdarzają. Natomiast pan redaktor użył sformułowania w liczbie mnogiej choroby, czyli nie tylko afrykański pomór świń, ale także inne choroby, które dotychczas były charakterystyczne dla, powiedzmy sobie, północnej części Afryki ze względu na ocieplający się klimat i ze względu na to, że wraz z tym klimatem przedostają się do naszej części Europy, najpierw południowej, później centralnej, wektory, czyli owady na przykład, które mogą przenosić tego typu bakterie czy wirusy. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach, to po pierwsze, ale także w bardzo niebezpiecznych czasach ze względu na to, że pojawiać się mogą w naszej części geograficznej choroby, które mogą być także niebezpieczne nie tylko dla gospodarki, czyli nieść taki aspekt ekonomiczny, ale także jak na przykład wirus zachodniego Nilu, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka.
To jest tak, że obserwacja ruchu owadów w Polsce też należy do Instytutu Weterynarii w Puławach?
W jakim zakresie naszych kompetencji tak, szczególnie jeżeli chodzi o na przykład kuczmany, to są takie zwierzęta, owady, które przenoszą wirus choroby niebieskiego języka. To jest inna choroba o znaczeniu ekonomicznym, która występuje, która była i jest notowana w naszej części geograficznej. Jednym z elementów strategii działań naszego instytutu jest również monitorowanie obecności tego wektora w środowisku, więc tak jak pan redaktor
słyszy. To jest choroba niebieskiego języka?
To jest taka choroba, która występuje u bydła, która właśnie, jej nazwa pochodzi stąd, że między innymi jednym z objawów jest zaśnienie języka u bydła i ono przypomina momentami kolor niebieski, stąd forma opisowa tej choroby, która przeszła do formalnej nazwy tej jednostki chorobowej.
Niebezpieczna dla człowieka?
Nie, absolutnie nie.
Jeszcze w Instytucie Weterynarii nie tylko duże zwierzęta, to jeszcze dwa pytania. Jedno, czy badamy też skład chemiczny tych pokarmów, które jemy? Czy to też należy do Instytutu Weterynarii?
Tak, panie redaktorze i drodzy państwo, i to jest jeden z najważniejszych filarów naszej działalności, czyli dostarczamy danych naszemu panu ministrowi poprzez agendy ministerstwa do Komisji Europejskiej, w jakim stadium znajdują się, czy w ogóle w Polsce występują substancje niebezpieczne, tak zwane substancje niepożądane, pozostałości, czyli antybiotyki, leki i na przykład elementy pestycydów w polskiej żywności. Muszę zameldować z olbrzymią przyjemnością, że mimo pewnego rodzaju i znanych medialnie faktów, które mogą gdzieś tam zaburzać zaufanie konsumentów, to są jednak incydenty. Polska zdrowa żywność, polska żywność na podstawie badań wykonywanych w naszym instytucie, które mają charakter ogólnopolski, mogę śmiało powiedzieć, że jest żywnością bardzo bezpieczną. Około od 0,2 do 0,4% próbek, które badamy w Polsce, nie spełnia założonych kryteriów. To jest jeden z najlepszych wyników w całej Unii Europejskiej, łącznie z państwami Starej Unii.
Są takie porównania, na przykład tych kurczaków, które są hodowane w tych wielkich fermach w porównaniu z kurczakami, które w sposób naturalny są hodowane.
Prowadzimy tego typu badania. Te wszystkie programy, z których czerpiemy próbki do badań, do podkreślenia określania wiarygodności naszej żywności są pobierane w sposób urzędowy przez z wyszkolonych lekarzy weterynarii, ale co najważniejsze, są pobierane niekiedy w sposób zaplanowany, ale nieznany producentom. Także producent jak gdyby nie może przygotować się, mówiąc to w cudzysłowie, czasami na obecność tych inspektorów. To podkreśla wiarygodność systemu, ale również prowadzimy tego typu badania, o których pan redaktor mówi, czyli są porównywane, czy też jakość żywności z tych ferm wielkotowarowych i z tych takich drobnych, powiedzmy sobie, gospodarstw ekologicznych.
A gdzie pan robi zakupy?
Tak naprawdę robię zakupy i w sieciach wielkopowierzchniowych, ale bardzo lubię też kupować w małych sklepikach osiedlowych, które są zlokalizowane gdzieś tam w Puławach, czy też wręcz w sklepach wiejskich.
A co słychać, jak zdrowie pszczół?
Jeżeli chodzi o pszczoły, to jest temat bardzo otwarty i niezmiernie ważny, ponieważ wiemy o tym, że jak ważne są pszczoły dla naszego zdrowia też, ponieważ obecność pszczół w środowisku jest niezmiernie ważna. Natomiast prowadzimy badania, mamy specjalne laboratorium referencyjne związane z chorobami pszczół. Monitorujemy również obecność chorób pszczół, które mają charakter, powiedzmy sobie, zakaźny, czyli jest taka charakterystyczna choroba zgnilec amerykański, zgnilec europejski, to są choroby zwalczane z urzędu albo rejestrowane, ale także zwracamy uwagę na to, czy nasze pszczoły, które są u nas, są na przykład są podatne na substancje, na tak zwany proces chemizacji rolnictwa. To jest bardzo trudny temat, natomiast generalnie możemy stwierdzić, że nasze badania monitoringowe nie wskazują obecnie większego zagrożenia w tym zakresie. Chociaż jest to temat bardzo ważny i trzeba go pilnować, tak naprawdę mówiąc kolokwialnie, praktycznie każdego dnia.
I trzeba by pilnować i znaleźć relację. Jaka będzie relacja między nową siecią 5G a pszczołami? Czy jest taka relacja, czy nie ma? Czy to, że żyjemy w świecie, w którym fale elektromagnetyczne biegają w tą i z powrotem, jest ich bardzo, bardzo wiele. Czy to ma znaczenie dla owadów, dla pszczół, czy też nie?
Są badania, drodzy państwo i panie redaktorze, które wskazują absolutną zbieżność pomiędzy falami elektromagnetycznymi, których jest tak naprawdę, ja to absolutnie potwierdzam, wszyscy to wiemy, stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej, czy też innego rodzaju emitery fal elektromagnetycznych mają absolutnie wpływ na to, w jaki sposób zachowują się owady, w tym te najbardziej pożyteczne dla naszego otoczenia, czyli w tym momencie pszczoły. I tego typu badania są prowadzone, natomiast musimy pamiętać o tym, że musi upłynąć trochę czasu, zanim to wszystko zostanie poukładane, ponieważ trudno, z jednej strony dbamy o pszczoły i inne pożyteczne gatunki owadów. Z drugiej strony musimy znaleźć złoty środek bezpieczny dla tych pierwszych, który pozwoli nam żyć tak, jak żyjemy teraz.
A czy nie wystarczyłoby postawić jednej pasieki koło takiego źródła nadawania? Sieć 5G to są nadajniki co 300 metrów rozmieszczone, żeby skutecznie działała. I wtedy i zobaczyć, jak te pszczółki będą się zachowywać i czy przeżyją jeden sezon, dwa sezony, czy też będą radosne, a może będą trochę większe, a może będą dawały więcej miodu.
Panie redaktorze, tego typu badania są prowadzone, tylko po prostu potrzeba trochę czasu, bo biologia i doświadczenia biologiczne to nie jest matematyka, tylko że musimy po prostu mieć, ocenić wpływ i później mieć na to
stuprocentowe dowody. My teraz, rząd polski i rządy we wszystkich państwach świata podejmują decyzje. I podejmują decyzje bez takich badań, nie znając konsekwencji. Teraz walczymy z ociepleniem klimatu i zaraz będziemy rozmawiać o zanieczyszczonym środowisku i o walce z tym zanieczyszczonym środowiskiem, a tymczasem wprowadzamy coś, czego konsekwencji, czego nie znamy, nie zbadaliśmy i za chwilę, za jedno pokolenie okaże się, że zrobiliśmy coś bardzo złego.
Jeśli mówimy o sieci 5G, mam wrażenie jako obywatel i osoba, która korzysta z urządzeń elektronicznych, że to jest po prostu potrzeba chwili. Znaczy, może nie potrzeba, ale niestety nie będziemy chyba mogli tego uniknąć. Wprowadzenie sieci 5G powinno być absolutnie, ja to potwierdzam, poprzedzone wnikliwymi analizami, w tym takimi, o których pan redaktor mówi, o których rozmawiamy. One się dzieją, one są prowadzone, tylko po prostu potrzeba jeszcze odrobinę czasu.
Będziemy mieli 5G, ale jak nie będzie pszczół, to czego jeszcze nie będzie?
Kiedyś jeden z naukowców powiedział, że 5 lat po ostatniej pszczole zaczną mieć kłopoty ludzie. Nikt nie chce do tego doprowadzić, ale przede wszystkim my, którzy mamy w tym zakresie świadomość i będziemy starali się dostarczać jeszcze większych dowodów na to, żeby chronić zdrowie pszczół poprzez różnego rodzaju obszary, które mogą mieć wpływ negatywny.
Wczoraj wieczorem przez chwilę rozmawialiśmy przez telefon. Akurat tak?
Tak.
Akurat my byliśmy po zwiedzaniu, właściwie po zaskoczeniu, po przeżyciu, bo byliśmy w Kazimierzu przez przypadek zresztą dojechaliśmy do cmentarza żydowskiego, który z starego cmentarza, pamiątki po cmentarzu stworzył ten cmentarz pan architekt Tadeusz Augustynek. Przechodzi się przez taką pękniętą ścianę płaczu, na której są nagrobki, wchodzi się do lasu, w którym jest absolutna cisza i trochę i kilkanaście czy kilkadziesiąt tych żydowskich nagrobków i wymieniliśmy zdania na ten temat. Jakie wrażenie zrobił ten cmentarz na panu?
Ja jestem osobą niezmiernie związaną z Kazimierzem Dolnym, ponieważ ja się w Kazimierzu urodziłem, ja się w Kazimierzu wychowałem i znam te okolice, o których pan redaktor mówi. Niezmiernie było nam, umawiając się na nasze dzisiejsze nagranie, porozmawiać chwilę o tym miejscu, bardzo nostalgicznym, bardzo spokojnym, które ma pewnego rodzaju magię w sobie, ponieważ przekraczamy pewnego rodzaju fizyczną barierę związaną z obecnością symbolicznego muru i wchodzimy tak naprawdę po 2-3 metrach na obszar, który jest dla mnie bardzo niesamowity ze względu na spokój i swoistego rodzaju nostalgię, która towarzyszy temu obszarowi, bez względu na to, o jakiej porze roku mówimy. Pan redaktor był wczoraj, czyli jesteśmy, powiedzmy sobie, latem, ale zapraszam tam też jesienią czy też zimą i zobaczy pan redaktor, jakie są wtedy odczucia.
I proszę odwiedzić to miejsce, jak będą państwo w Kazimierzu, bo rzeczywiście wszyscy, którzy tam wchodzą, mają podobne miny, przeżywają taki szok i wiedzą, że znajdują się zupełnie w innej przestrzeni duchowej czy metafizycznej.
Absolutnie, to potwierdzam i wraz z panem redaktorem serdecznie wszystkich państwa zapraszamy do Kazimierza i do tego miejsca.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Krzysztof Niemczuk, dyrektor Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach, był gościem Poranka Wnet.